Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek jest drugim, który ma przygotować do tego jednego z ważniejszych odcinków w moim życiu. Wiem, że to wszystko tajemniczo brzmi, ale myślę, że za jakiś czas dowiecie się, o co mi chodzi. Dostałem pewnego maila od pani, która mieszka na co dzień w Niemczech i za jej zgodą postanowiłem, że przeczytam. Pierwsze świadectwo pamiętacie, mam nadzieję, z zeszłego tygodnia, które w jakiś sposób, mam nadzieję, że pomogło też coraz bardziej zdecydować się na to, aby pójść za Bogiem i uświadomić sobie, że w Kościele, niezależnie od tego, jaki jest, można zawsze znaleźć ratunek. Ratunek. No tak, Bóg jest w Kościele. O tym mówi zresztą jedna z tajemnic. Kiedy Maryja poszukuje Jezusa, ponieważ nie mogła go znaleźć przez 3 dni, nagle okazuje się, że Bóg jest w świątyni. Niby gdzie miał być? To jest takie oczywiste. A wielu ludzi o tym zapomina. Szuka Boga wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinni. Bóg jest w Kościele. I proszę naprawdę do końca życia sobie to zapamiętać. Bóg jest w Kościele. Pozwolę sobie oczywiście tutaj dodawać pewne jakieś krótkie dygresje, może coś mi się przypomni w międzyczasie, więc będę przerywał to świadectwo. Jeżeli komuś to też będzie przeszkadzało, przepraszam. Natomiast wydaje mi się, że pewne rzeczy powinienem dopowiedzieć. Mieszkamy w Niemczech. Niestety biskup Franz Josef Bode to modernistyczny kapłan. I tutaj sobie na samym początku pozwolę zrobić tę pierwszą dygresję. Oczywiście w Kościele jest teraz taka bardzo mocna dyskusja, czy wrócić do tradycji, czy jednak ten Kościół taki nowoczesny, modernistyczny w jakiś sposób też jest w stanie się tym odnaleźć. Te dwa środowiska bardzo mocno się żrą. Oczywiście ja niejednokrotnie już w odcinkach, które nagrywałem, podkreślałem to bardzo mocno, że bardzo boję się nowoczesności Kościoła. Czyli takiego nieposzanowania, niejednokrotnie, bo nie zawsze, ale nieposzanowania liturgii, tego, że człowiek gubi to, co naprawdę święte. To, że kapłani próbują na siłę być kolegami ludzi, że próbują zrobić wszystko, żeby przypodobać się ludziom, żeby ta liturgia była fajna, żeby można było poklaskać w międzyczasie, gitarkę wziąć do rąk, ponieważ to takie sympatyczne, ludziom na pewno się spodoba i swojego czasu zresztą też można było zobaczyć w internecie pewien odcinek kapłana, który grał na gitarze zamiast kazania bodajże. Jeżeli się pomyliłem, to też przepraszam. Natomiast chodzi o oddanie pewnego sensu tego problemu. I pamiętam moje początki kapłaństwa. Na szczęście miałem bardzo mądrych parafian. Miałem także grupę parafialną młodzieżową, gdzie jedna z dziewcząt była tak mądra. Jestem jej wdzięczny za to, jak nauczyła mnie szacunku do mnie samego jako do kapłana, ale także do drugiego człowieka. W seminarium nie do końca też potrafiłem zrozumieć pewne rzeczy, kim jest kapłan. Ja się tego uczę cały czas i odkrywam, że kapłan to jednak ktoś, kto ma walczyć przede wszystkim o zbawienie danego człowieka i niekoniecznie musi być kolegą ludzi. Ale ta pokusa bycia zabawnym, fajnym i byciem kolegą jest niestety bardzo silna. I pamiętam na jednym spotkań grupy młodzieżowej, gdzieś tam, kiedy była trochę luźniejsza atmosfera, pozwoliłem sobie podejść do jednej z dziewcząt i tak delikatnie ją w ramię tak sobie stuknąłem, coś tam zacząłem żartować, po czym ona z poważną miną popatrzyła na mnie i mówi: co ksiądz zrobił? Ja troszeczkę się speszyłem, mówię: no wiesz, no tak po koleżeńsku chciałem cię po prostu stuknąć, ale ona mówi: ale co ksiądz zrobił? Ja już coraz mniej pewności siebie. Powoli grunt zaczyna mi się palić pod nogami, a mówię: oj, tam nie przejmuj się przecież. Mówię: proszę księdza. Kolegów to ja mam wszędzie, a tutaj poszukuję kapłana i prawdziwego ojca, który mnie poprowadzi. Czy zrozumiał to ksiądz? Słuchajcie, po takim zdaniu ja już miałem absolutną pewność, gdzie jest ustawiona moja rola. I to jest genialne. I faktycznie wy jako ludzie powinniście wymagać od swoich kapłanów. Wymagajcie tego, aby byli kapłanami, aby nie próbowali na siłę przypodobać się ludziom, aby walczyli o to, co naprawdę święte. Druga sytuacja, zresztą z tą samą osobą, to wszystko działo się w pierwszym roku kapłaństwa. Na szczęście trochę zmądrzałem. Natomiast pamiętam, że jechaliśmy wspólnie na wakacje. Spora grupa młodzieży, pojechaliśmy nad morze. I akurat ta dziewczyna prowadziła samochód, kiedy już wracaliśmy z nadmorza. W samochodzie były ze mną jeszcze 2 osoby. Po czym atmosfera była tak luźna, że w międzyczasie gdzieś zażartowałem sobie delikatnie, troszeczkę niestety powiedziałbym, przepraszam, ale taki lekki podtekst seksualny danego żartu był, gdzie ministrant jeden zaczął się bardzo śmiać, no niestety typowy facet tak jak ja, a ta dziewczyna jadąc boczną drogą od razu wcisnęła hamulec, odwróciła się w moją stronę, oczywiście nie sprawiała żadnego zagrożenia tutaj na drodze, pojechała sama, ale odwróciła się w moją stronę i mówi, jak ksiądz mógł? Proszę księdza, zawiodłam się na księdzu. I takie postawy powoli mnie uczą. Dla mnie wyznacznikiem kapłana, taki oczywiście to jest mój, powiedzmy, taki wyznacznik, nie musicie się z nim zgadzać, ale takim wyznacznikiem jest to, że ja swoją rodzinę powierzyłbym kapłanowi. Czyli, że jest takim kapłanem, że wiem, że na pewno pomoże im dojść do zbawienia. A nie to, że będzie zabawne, zabierze ich na pizzę, będzie sobie z nimi żartował, ale nic z tego nie będzie. Potrzeba świętych kapłanów, prawdziwych kapłanów, kapłanów oddanych Bogu. Nie tych, którzy sobie żartują. Jeżeli się uda, to pod linkiem, czy w opisie będzie jeden link do mszy świętej, którą kiedyś sprawował biskup z Częstochowy, ten od Ziarna. Może na razie więcej nie. Byłem przerażony.
Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu, który królem jest. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna.
Najświętsza ofiara, śpiew święty, 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 a on siedzi i sobie klaszcze. Straszne to było. Łzy ciekły mi po policzku. Potrzebujemy świętych kapłanów. Przepraszam za długą dygresję, więcej już chyba ich nie powinno być. Pisząc tę wiadomość, staram się nie osądzać tego biskupa, ale proszę księdza, to odbija się na wspólnotach w jego regionie. Nasz proboszcz w Niemczech to dobry człowiek, ale były ewangelik. Niestety pojęcie grzechu u niego jest bardzo rozmyte. Bóg jest tylko miłosierny, piekło oczywiście jest puste, no ale nie o to chodzi. Jest brak kapłanów i cieszymy się, że w ogóle jakichś mamy, że możemy uczestniczyć w mszy świętej. Nawet nie wiecie, jakie szczęście macie jako Polacy, że macie dostęp do sakramentów i wielu kapłanów, którym jeszcze zależy. Dbajcie o nich, a oni zadbają o was. Czas pandemii, oczywiście tej pierwszej fali, pokazał wam, co my w Niemczech mamy na co dzień. Był czas przez pandemię, że kościoły były pozamykane. Wejściu do kościoła do dzisiaj nie ma wody święconej. Proszę księdza, a nam tak brakuje normalności. Szkoda, że tak wielkie ograniczenia, oczywiście kiedy piszę tego maila, były tylko w kościołach. Nie w pubach, nie w dyskotekach, restauracjach, tylko w kościołach. Ale przepraszam, zaczynam, proszę księdza, od całkiem złej strony. Mąż 41 lat, ja 32, trójka dzieci, syn 12 lat, ministrant, córka 6 lat, i najmłodszy synek 9 miesięcy. Nasze nawracanie, moje i męża, zaczęliśmy na przełomie listopada i grudnia 2018 roku, po śmierci i pogrzebie teścia. Na tamten czas byliśmy w związku cywilnym. Bóg był gdzieś z boku, byliśmy ślepi. Proszę księdza, bardzo zaślepieni. W 2013 roku mąż miał ciężki wypadek. Na budowie zmiażdżona miednica, transport do szpitala, groził mu w najlepszym wypadku wózek inwalidzki. Dzisiaj chodzi i pracuje. To był pierwszy cud, który pozostał w naszych sercach, ale o dziwo jeszcze za mało zmienił nasze życie. Takich cudów było znacznie więcej, ale my byliśmy ślepi. Skoro się kochamy i mamy dzieci, to po co nam jakiś ślub? Przecież Pan Bóg jest miłosierny, a piekło jest puste. Ciągle słyszeliśmy te same słowa. Bóg jest tylko miłosierny, a piekło jest puste. Ale Bóg ma swoje sposoby. Gdy dotarło do nas, że musimy coś zmienić i że chcemy wrócić do Kościoła, do Boga, bo przecież Bóg jest w Kościele, wtedy dopiero się zaczęło. Do tej pory w Niemczech słyszeliśmy, że najważniejsze to być dobrym człowiekiem. W Polsce jednak czuliśmy, że skoro nie możemy przyjmować Komunii Świętej, to dla nas nie ma miejsca. Smutne jest to, że tak długo powtarzaliśmy to kłamstwo, że sami w nie uwierzyliśmy. Miejsce w Kościele dla nas zawsze było, jest i będzie, ale dla nas ważniejszy był grzech i może usprawiedliwień, jak i dla wielu ludzi, którzy nieustannie powtarzają to kłamstwo. W listopadzie 2018 roku rzuciliśmy palenie. Zaczęliśmy chodzić do kościoła i uczestniczyć w mszach świętych. Po paru tygodniach codziennego chodzenia na Eucharystię ze łzami w oczach, bo nie mogliśmy przystąpić do Komunii Świętej, proboszcz, były ewangelik, jak powtarzam, uważał, że możemy przyjmować Komunię Świętą, bo kochamy się, Bóg ofiarował nam dzieci, a to znaczy, że to nie jest grzech. Byłam przerażona. Byłam przerażona jego postawą i tym, że większość kapłanów u nas tak samo uważa. Ale mąż znalazł sposób, kochany człowiek. Stwierdził, że będziemy zachowywać czystość. Nie spodobał mi się ten pomysł. No właściwie nie mi, tylko tej drugiej mnie. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ksiądz na pewno wie, ksiądz to zrozumie. Poszliśmy do spowiedzi, jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Celibat niestety przeciągał się, ponieważ świadkowie byli z Polski i termin ślubu mógł być dopiero na 29 grudnia. Zły bardzo walczył, psuł nam wszystkie plany. 22 grudnia, czyli kilka dni przed terminem ślubu, córka spadła z piętrowego łóżka. Proszę księdza, ja widziałam, jak spadała. Wyglądało to tak, jakby ktoś ją zepchnął. Myśleliśmy początkowo, że jest okej, ale po godzinie zaczęła wymiotować. Pojechaliśmy z nią do szpitala. Tam stwierdzili wstrząs mózgu, pęknięcie czaszki za uchem, spadła do plastikowej miski z zabawkami, krwotok wewnętrzny. Stan był ciężki. Przewieźli nas do drugiego szpitala. To był dla nas bardzo trudny okres. Walka myśli. Proszę księdza, ja się modliłam i nie wiedziałam, jak mam się modlić. Wiedziałam, że co by się nie działo, jest to wola Boga, ale ja nie chciałam stracić córki. A jednocześnie nie chciałam mieć pretensji do Boga. Bałam się, że jeśli jest to próba dla nas, to czy w ogóle ją udźwigniemy. Przepraszam za taki przeskok w faktach, ale nastąpił kolejny cud. Medyczny stan Marysi do jej, można powiedzieć, fizycznego zupełnie nie pasował. Lekarze, czytając kartę medyczną i patrząc na naszą córkę, mówili z uśmiechem, że ona nie pasuje do tych danych z karty. Ze szpitala wyszliśmy, uwaga, 29 grudnia rano, a na 12 był nasz ślub. Już planowaliśmy oczywiście, że siostra mnie w szpitalu zamieni, zostawimy na chwilę córeczkę, ale nie damy się złemu i przystąpimy do tego sakramentu. Od naszego ślubu wszystko się zaczęło zmieniać. Przede wszystkim my się zmienialiśmy. Z miesiąca na miesiąc było inaczej. Lepiej, lżej. Przede wszystkim zapanował pokój i spokój w naszej rodzinie. I niech ktoś mi powie, proszę księdza, że ślub to tylko papierek. Ślub przyjęty z wiarą to najpiękniejsze, co mogło nas spotkać. Ale podkreślam, z wiarą. Odmawiamy codziennie całą rodziną różaniec. Proszę księdza, to jest potęga. I niech ksiądz powie tym, co księdza słuchają na kanale, aby odmawiali różaniec. Dużo i najlepiej całą rodziną. Uczestniczę w codziennej Eucharystii i nagle się okazało, że niczego nie zaniedbuję. Mam czas na dom, na rodzinę, na pracę. Przed ślubem to kilka razy do roku może człowiek mógł wybrać się na mszę świętą, a raczej i tak się targował, bo przecież mówił, że nie miał czasu. Ale ksiądz wie, kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. Proszę księdza, tutaj w Niemczech jest inaczej. W każdy dzień w innej miejscowości jest msza. Nie tak jak u was, na wyciągnięcie ręki. W środę i w piątki jest wielka okazja, bo aż w dwóch regionach są msze w tym samym czasie. Ja z malutkim jadę rano, a mąż po pracy z synem. Mąż jest jednym z kościelnych w jednym z kościołów. Nigdy bym nie pomyślała. Od ślubu zrezygnowaliśmy też z antykoncepcji. Owocem tego jest nasz najmłodszy synek. Mówi się, że każde dziecko jest inne, to prawda, ale Rafałek od początku ma nietypowy spokój. Wierzymy, że to wielka łaska Boga, jeśli mogę w ogóle tak to ująć. Nasze starsze dzieci też się zmieniły i to bardzo pozytywnie. Od 2 lat nie oglądamy telewizji. Ja nie wiem, proszę księdza, czemu to wszystko napisałam. Brakuje nam tutaj polskich kapłanów. Brakuje waszej wiary albo może tej polskiej wiary. Luter w Niemczech dobrze namieszał. Rozwalił Kościół. Proszę księdza, tutaj nie ma co zbierać. A Kościół się cieszy i obchodzi 500-lecie reformacji. 500-lecie czego? Zdrady! Inaczej nie można tego nazwać. Ja tak niewiele z tego rozumiem, proszę księdza. Przecież ten Luter był księdzem i złamał śluby. Z siostrą zakonną miał dzieci. To tak jakbyśmy świętowali porażkę małżeńską, bo ktoś wziął rozwód. protestantyzm to sola scriptura, czyli samo słowo. Ale słowo Boże niby tam jest najważniejsze? Zabawne jest to, że mówił to człowiek, który wyrzucił tyle z oryginalnego Pisma Świętego, bo mu nie pasowało. Więc jak tylko słowo? Nikt tego nie widzi? I to wszystko, proszę księdza, udziela się Kościołowi katolickiemu. U nas jest to mocno widoczne i nie ma już co zbierać. Wy natomiast macie szansę się uratować. Proszę pani, dziękuję za tego maila. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.